Konsolomania. Od graczy, dla graczy. Recenzje gier, zapowiedzi, publicystyka. Tylko w Radiu Zielona Góra na 97 i 1 FM.
W najnowszej odsłonie Konsolomanii witam Was Krzysztof Filmanowicz
i Piotrek Kuśnierz.
A dzisiaj mamy dla Was kolejny ciekawy, nowy tytuł. To jest gra Anthem. Powiem szczerze, że mnie ta gra bardzo zastanawia, bo z jednej strony były duże oczekiwania wobec tego tytułu. Ty, Krzysiek, miałeś okazję dużo grać, widziałem. Zauważyłem, że na Metacritic ta gra dostała ocenę 3,9 wśród graczy, oczywiście na PS4, i tak się zastanawiam, czy ona rzeczywiście jest dobra? Dlaczego wzbudza takie kontrowersje? Jaka jest Twoja opinia na ten temat?
Zanim odpowiem na Twoje pytanie, przypomnę, iż grę dostaliśmy dzięki uprzejmości joystick.com.pl. Ja jestem zadowolony z gry, ale to jest kwestia indywidualna, wiadomo. Każdy lubi różne gry, każdy lubi w co innego zagrać. Gra jest bardzo zbliżona do mechaniki Destiny i The Division, które niekoniecznie mi się podobały, i powiem Ci szczerze, że chyba to jest pierwsza gra z tą mechaniką, o której wcześniej wspomniałem, która mi się podoba. Jest tam pewien powiew świeżości, dlatego że wymyślono tak naprawdę zupełnie coś innego. My możemy eksplorować ten świat z poziomu naszych stóp, czyli chodzimy, ale także latamy. To jest ważny element tej gry, czyli javeliny, czyli te kombinezony, dzięki którym możemy latać, robić uniki.
O tych smaczkach jeszcze powiemy, ale tytułem wstępu też należałoby powiedzieć parę słów o fabule. Ja dodam tylko, że to jest gra akcji, tak jak mówiłeś, trzeciej osoby, czyli TPP, producentem BioWare, wydawcą EA, i premiera była niedawno, w lutym. Dodajmy, że ta gra ma PEGI 16. Opowiedz o fabule, bo w przypadku takich gier ona nie jest chyba zbyt skomplikowana.
No, BioWare, twórca Dragon Age, no i sławnego Mass Effecta. Wydaje mi się, że to jest dosyć dobry, taki topowy producent gier, i wydaje mi się, że wyszła im gra. To nie jest jeszcze taki dobry moment, żeby wystawić jej końcową ocenę, dlatego że ta gra ma ponoć żyć przez najbliższe 2 lata, dlatego że będą wychodziły dodatki, ta gra będzie ulepszana. Ona ma parę błędów, o których powiemy na samym końcu, ale dajmy szansę tej grze. Ja też jeszcze tej gry nie skończyłem. Ja jestem gdzieś może w połowie tego pierwszego epizodu, nie mam poziomu 30 javelina, czy naszego pilota właściwie. Trudno wystawić taką ocenę końcową, chociaż do tej oceny jeszcze wrócimy, bo ona ma parę błędów, ale warto wspomnieć, na czym rzecz polega. Gra przenosi nas na odległą planetę porzuconą przez pradawnych bogów w czasie jej tworzenia. No i zostaje tam taki mały miszmasz. Mamy mnóstwo stworów, planeta pogrążona jest w chaosie. No i oczywiście jesteśmy freelancerem. No i wcześniej, jak wspomniałem, mamy do swego użytku kombinezon zwany javelinem.
I o tym kombinezonie chciałem z tobą porozmawiać, bo my mamy różne klasy postaci w tej grze, tak? Różne typy egzopancerza, tak możemy nazwać. Powiedz coś więcej o tych klasach.
Mamy 4 klasy javelinów, czyli tych wcześniej wspomnianych kombinezonów. Jest to kolos, najbardziej opancerzony, ciężki kombinezon generalnie do walki w zwarciu. Taki czołg, można powiedzieć. Mamy śmigacza ze słabymi osłonami, najzwinniejszych, gdzie szybko dopadamy wroga i uciekamy. Mamy łowcę, chyba najbardziej uniwersalny javelin, który po prostu tak balansuje te wszystkie zdolności nasze. No i mamy sztorma, jest to sprzęt do walki z dystansu, klasa podobna do maga, gdzie możemy używać teleportacji, gdzie najdłużej unosimy się w powietrzu. No i ataki bazują na żywiołach, czyli na ogniu, mrozie i piorunie.
A jak możemy modyfikować nasz pancerz wspomagany? Co możemy do niego dodać? O, może w ten sposób.
No właśnie, to jest uzależnione też od właśnie klasy pancerza. Jestem obecnie na poziomie 13 i cały czas gram łowcą. Swój kostium nazwałem Predator. Dzięki uprzejmości joystick.com.pl dostałem też taki fajny kodzik, dzięki któremu można ulepszyć wizualnie nasz strój łowcy, i praktycznie wyglądam jak Predator. Ale wracając do tego, co Piotr pytałeś. Mamy moduły sztormowe, mamy moduły wsparcia, mamy granaty, mamy rakietę, mamy wyrzutnię rakiet. To jest fantastyczna broń, to jest salwa jednorazowa, która się po prostu długo troszeczkę odnawia, ale ratuje naszą skórę w takich bardzo krytycznych momentach. No i mamy tarczę. Tutaj cały czas mówię o pancerzu łowcy. Ja myślę, że za jakiś czas zrobimy pełne podsumowanie gry, kiedy uzyskam wszystkie pancerze, bo przyznam się szczerze, na poziomie 6 wybrałem sobie kolosa, ale przyznam się szczerze, że nie używam tego kombinezonu.
Bardzo ważnym miejscem w tej grze jest nasza baza, Fort Tarsis. Opowiedz, co możemy robić w naszej bazie, do czego ona w ogóle służy?
Ta gra jest jakby podzielona na 2 niezależne części, bo poruszamy się poza bazą, wykonujemy różnego rodzaju misje bojowe, eksplorujemy świat, ale zawsze wracamy do tej naszej bazy, która się nazywa Fort Tarsis. I tutaj gra bardzo diametralnie się zmienia, dlatego że nie chodzimy już w tym kombinezonie, nie mamy widoku za pleców, tylko wszystko widzimy z poziomu oczu. W bazie, która tak naprawdę żyje własnym życiem, dzieją się różne historie, pojawiają się różne postacie, z którymi możemy się komunikować. I co jest fajne w tej grze, Piotr? Nasza postać wreszcie może mówić.
W The Division 2, jak graliśmy w betę zamkniętą, tam niemy bohater.
No tak samo było w Metro. Nasz bohater też był niemową.
Ale tam zdecydowanie fabuła lepsza, według mnie przynajmniej.
Raczej. Tak, tu fabuła niestety uklękła i ona nie jest jakoś tak bardzo rozbudowana, to warto zaznaczyć na samym początku, ale chyba nie o to chodzi w tej grze. Ta gra jest nastawiona na akcję.
Nie ma tam chyba też takich charyzmatycznych postaci jak z gier Rockstar, jak GTA czy Red Dead Redemption 2. Mówię o tym Forcie Tarsis, bo tam jest dużo postaci NPC-ów, z którymi rozmawiasz, ale to nie są chyba złożone postaci, bo jakby chyba nie na tym jest oparta struktura gry. Tutaj chodzi o gameplay, o szybką zabawę, a nie o jakąś znakomitą, wciągającą fabułę i nieszablonowe postaci. Masz takie wrażenie też?
Trudno porównać to do tych tytułów, które ty wymieniłeś, bo to jest zupełnie inny typ gry. W Forcie gra zmienia się w typowego RPGa z rozmowami, z podejmowaniem konwersacji, która ma nieznaczny wpływ na naszego bohatera. No i tutaj też rozwija się ten wątek fabularny. Powiem taką małą ciekawostkę. Poznałem jedną dziewczynę w barze, która bardzo mocno nadużywa alkoholu i troszeczkę się nią zaniepokoiłem, że gdzieś tam coś się złego z nią dzieje i dzięki możliwości wyboru odpowiedzi dokonałem na niej takiej pewnej przemiany. Mianowicie umożliwiłem jej kontakt ze sprzedawczynią owoców i one nawiązały wspólny biznes i dzięki temu porzuciła ten swój niezdrowy tryb życia i no i wyszedł fajny biznes tego. Nie będę zdradzał szczegółów, bo to jest element, jakiś tam drobny element fabuły czy misji, element takich pobocznych misji, ale to, co się dzieje w bazie, to, o czym my rozmawiamy z naszymi współtowarzyszami, ma wpływ na wygląd chociażby naszej bazy.
Wróćmy do tych walk z potworami. Jakiego typu to są potwory? Z kim można walczyć? Bo też się różnią te potwory stopniem trudności, prawda?
To są nie tylko potwory, ale to też są inteligentne istoty. I oczywiście mówię to w cudzysłowie, bo to są, wiadomo, postacie sterowane komputerowo. Najważniejszym wrogiem w tej grze to jest monitor. I tutaj nie będę zdradzał, co to jest za postać, dlatego że to jest element fabuły. Jeżeli zagracie, będziecie wiedzieć, o co chodzi. Ale nasi najważniejsi wrogowie to szramy, czyli rasa inteligentnych istot, no i ludzka frakcja Dominium. Najważniejszym elementem to jest planeta, a na planecie występują też różnego rodzaju stworzenia. No i oczywiście walczymy z tymi bardzo złymi mieszkańcami planety, nieprzyjaznymi. I są to różnego rodzaju pająki, psopodobne stworzenia, wiwerny, to są takie smoki, które coś na wzór smoka.
Drakonidy, można
coś powiedzieć. Ten deseń, które strzelają do nas ogniem. Różnorodność przeciwników jest ogromna. Warto też wspomnieć o mapach. Tam świat jest naprawdę pięknie zrobiony, jest bardzo kolorowo. Mapa jest bardzo zróżnicowana, mamy mnóstwo ukrytych lokalizacji.
Właśnie ten piękny świat, opowiedz o nim trochę, bo my możemy latać za pomocą naszego egzopancerza, Javelina. Jest wiele pięknych zapierających dech w piersiach krajobrazów?
Jest i chyba ten element, który producent dodał, to, że możemy latać, zmienia perspektywę postrzegania tej gry, dlatego że my nie widzimy wszystko z poziomu gruntów. My możemy sobie przebiec, oczywiście przejść, ale możemy też przelecieć. Z poziomu powietrza ta gra nabiera jeszcze większej wartości. Są piękne wodospady, są piękne tunele, jaskinie, lasy, mokradła. Tam jest pewna taka sztuczka, bo nasz Javelin ma ograniczony zasięg lotu, bo mu się po prostu najzwyczajniej silniki przegrzewają. Nie, że brakuje po prostu paliwa, ale przegrzewają i jest taki moment, że jeżeli za długo lecimy i nie kontrolujemy naszego lotu, nasz Javelin po prostu potrafi najzwyczajniej spaść. Nic nam się szczególnego nie dzieje, ale silniki mamy przegrzane. I tu jest pewna sztuczka. Jeżeli nauczymy się pewnej umiejętności latania, wykorzystywania elementów zewnętrznych do latania, mianowicie w postaci na przykład jakiegoś wodospadu, lecimy sobie przez jakieś mokradła, nagle jest wielka rozpadlina i jest wielki wodospad. Wystarczy, że wlecimy w strugi wodospadu, na ten moment schłodzimy silniki naszego Javelina i możemy sobie poszybować dalej. Albo wystarczy też zanurkować w jakimś niewielkim jeziorku, schłodzimy te silniki i lecimy dalej.
Staramy się wam mówić o pozytywnych aspektach tej gry, ale również o tych, które mogły nas zdenerwować. Ja chciałem zapytać się ciebie o powtarzalność misji, bo co prawda nie grałem w ten tytuł, ale oglądałem dość dużo recenzji, analiz i wielu recenzentów zwracało uwagę na powtarzalność misji. Też szczególnie w kontekście tego endgame'u, kiedy osiągniemy poziom 30, że potem już co chwilę strongholdy powtarzamy i ich po prostu nużyła ta powtarzalność. Co ty sądzisz o tej strukturze tych misji? Czy rzeczywiście może wedrzeć się taka powtarzalność w naszą rozgrywkę?
Jest, ale ja nie jestem na takim etapie, żeby ta gra mnie znudziła tą powtarzalność. powtarzalnością. Te misje są naprawdę tak dynamicznie zrobione, że niejednokrotnie nie zwracamy uwagi, czy ta misja jest powtarzalna, czy niepowtarzalna. No, przyznam się szczerze, czasami przy odprawie nie chce mi się słuchać, co mówi do nas zlecający nam misję, bo tak bardzo chce się już wedrzeć w ten wir walki.
A jak się gra z innymi graczami, czyli kooperacja?
Gra teoretycznie została stworzona do trybu multiplayer, ale no, ja mam taką psychikę, że jestem troszeczkę samotnym wilkiem. Lubię sobie pograć w single playera i przyznam się szczerze, że od razu wrzuciłem sobie tryb normalny, który nie jest za bardzo dostosowany do singla. W single playerze powinno się grać na trybie łatwym, dlatego że to jest bardziej dostosowane do poziomu trudności. Gra ma bardzo zróżnicowane misje. Mamy misje główne, fabularne, poboczne zadania i kontrakt agenta, mamy grę swobodną, fortyfikację, no i tak zwaną szybką grę. I dlaczego o tym mówię, Piotr? Bo to jest nawiązanie do tego, o co mnie pytałeś. Dlatego, że część misji musimy wykonywać w trybie multiplayer, misje fabularne możemy wykonywać w single playerze albo wspomagać się też innymi graczami. To jest kwestia indywidualna. Wszystko zależy, na jakim poziomie jesteśmy. Czy na tyle jesteśmy silni i na tyle dobrze się czujemy, że możemy grać w singlu, czy w multiplayerze. Oczywiście wiadomo, mamy fortyfikacje, które absolutnie nie przejdziemy w trybie single player, bo to są bardzo trudne misje i zresztą gra wymusza na nas granie w multiplayerze.
Na koniec jeszcze powiedzmy w takim razie o minusach, bo ja znalazłem między innymi takie informacje, że gra potrafi włączyć PS4. Za rzadko wypadają po mocnych przeciwnikach ciekawe przedmioty. No i była też mowa w wielu recenzjach o tych długich loadingach. Jak ty się odniesiesz do tych zarzutów?
Znaczy ja może bardziej powiem o swoich uczuciach, bo ja starałem się nie sugerować tym, co piszą w internecie. Ja bazowałem organoleptycznie na tym, co przeżyłem grając tą grę. Co najbardziej mi się rzuciło w oczy? Owszem, to co wspomniałeś, te długie loadingi no, powodują, że czasami no, frustrujemy się w takiej sytuacji, ale co mnie najbardziej zaskoczyło? Przede wszystkim gra multiplayer, ale nie ma komunikacji pomiędzy graczami. To jest to dziwne.
Nie ma czatu żadnego? Takiego głosowego?
Nie.
Przez imprezę też nie można porozmawiać?
Myślę, że przez imprezę tak.
Mówisz o czacie w grze.
Ale niejednokrotnie do gry dołączają zupełnie przypadkowi gracze. My nie możemy się z nimi komunikować, tylko po prostu na zasadzie wzrokowej widzimy, gdzie oni się poruszają i podążamy wspólnie do misji. Możemy sobie pomachać, jakiś gest wykonać i to jest wszystko. To uważam, że to jest największy błąd w tej grze. Drugim błędem to jest to, że w momencie wykonania misji, kiedy wykonujemy tę misję, zdobywamy nowe bronie. My nie możemy ich wykorzystać w trakcie misji, w momencie ich zdobycia. Dopiero kiedy kończymy misję, jest podsumowanie, dopiero możemy naszego Javelina uposażyć w te wszystkie ulepszenia i bronie.
Coś jak strefa mroku w The Division, trzeba najpierw wezwać helikopter, żeby zabrał tę broń, oczyścił ją, dopiero można korzystać. To jest podobne do tej mechaniki. Powiedz w takim razie na koniec ocena wstępna, bo jeszcze nie przeszedłeś gry, jaką wystawiasz?
Także dajemy 7. Myślę, że ona albo podskoczy, albo spadnie. Poczekajmy, gra ma być jeszcze rozwijana. Najbliższe 2 lata pokażą nam, co producenci tej gry nam dadzą w prezencie.
A za udostępnienie gry dziękujemy naszemu partnerowi Joystick.com.pl. Dziś mówili do was Piotrek Kuśnierz
i Krzysztof Ilmanowicz.
Konsolomania. Od graczy, dla graczy. Recenzje gier, zapowiedzi, publicystyka. Tylko w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.